Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast dzięki uprzejmości Radia Tok FM, w którym co tydzień dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Ja trochę takim nadobnym, podniesionym głosem, gdyż dziś w kręgach arystokracji będziemy również częstokroć.
Ależ tak, drogi Pawle, zdałem sobie sprawę, miałem takie wyrzuty sumienia, że tyle mówiliśmy o Ukraińskiej Republice Ludowej, o petlurowcach, też coś o UNIE. O Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, o Galicji Wschodniej i Zachodniej Ukraińskiej Republice Ludowej, ale za mało było na pewno o hetmanacie, to państwo ukraińskie, oficjalna nazwa, i o hetmanie skoropadzkim Pawło, i do tego migracji politycznej hetmańskiej. Tutaj zobaczymy bardzo ciekawe elementy takie właśnie i jeśli chodzi o podstawę dla konserwatyzmu, i tradycji państwowej Ukrainy, bo to wszystko nawiązuje do kazaczyzny i hetmanatu, ale będą poprzez arystokrację też silne motywy polskie, ale często jak podrapiemy, to się będziemy zastanawiać, czy to na pewno polskie. Bo będzie od groma, jak to u nas innych narodów. Więc króciutko...
Ale wiesz co, tak myślę, że dla naszych słuchaczy to jest nadal Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, bo nie wiem, która z tych umów w Hadziaczu, któraś z nich mówiła, że plan jest taki genialny, że Rzeczpospolita obojga narodów będzie trojga narodów, tak, i że włączymy Ruś. Czyli Ruś również. Czyli to jest dalej Rzeczpospolita Multikulti.
Ależ oczywiście, bo będą wątki polskie. I będzie, a multi to będzie naprawdę multi do potęgi. Więc słuchajcie, zacznijmy od króciutko od tego wstępu historycznego, że mówimy o roku 18.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
W kwietniu 18 roku właśnie powstaje hetmanat, który powstaje w wyniku zamachu stanu i obalenia Ukraińskiej Republiki Ludowej. To był ten problem. Polacy, żeby było jasne, tłukliśmy się między sobą podczas rewolucji 1905 roku, socjaliści kontra narodowi przyszli demokraci od Moskiego. To tutaj lewica zderzyła się z konserwatystami w przypadku ukraińskim, niestety w 18 roku, kiedy trzeba było trzymać się razem. To nie było kluczowe, dlatego że się nie udało Ukraińcom, ale niestety to było wsparte z zewnątrz, bo Niemcy uznali, że takie szczególnie, Kaiser, Prusy, Ludendorff, Hindenburg, że wolą hetmana i jego arystokrację.
A nie lewaków.
A nie lewactwo jakieś, nawet jeśli często pochodzenia też kozackiego, drobnoszlacheckiego, mieszczańskiego, to chcemy jakby tych takich, co będą robić państwo docelową, pewnie monarchię. I istniało przez 8 miesięcy, do grudnia 18 roku, kiedy zostało obalone przez Ukraińską Republikę Ludową, czyli było to przeciąganie liny między lewicą i prawicą. Co możemy powiedzieć? Pod protekcją Niemiec powstaje troszeczkę, można powiedzieć, taka w jakimś stopniu konstytucyjna wersja Rosji. Też oczywiście tradycje kozackie, elementy, można powiedzieć, że to co pruscy junkrowie by chcieli, mogli patrzeć na tych kozaków i powiedzieć, o, ci są podobni do nas. Mamy miękką opcję, jeśli chodzi o stosunek do rosyjskiej kultury i Rosjan, bo sami oni byli często zintegrowani z rosyjską arystokracją, ale jednocześnie jest budowa instytucji państwowych, w których jak spojrzymy, jak wam pokażę, jest dominacja po prostu, to jest trochę taki postfeudalny klimat, ale tutaj w przypadku polskim pamiętajmy, że w okresie międzywojennym też jakbyśmy przejrzeli te nasze elity, to bardzo dużo z tych ludzi miało korzenie szlacheckie. Oni zajmują najważniejsze stanowiska, włącznie z hetmanem Skoropadzkim. Teraz spójrzcie się na samego hetmana. Jak spojrzymy na jego przodków, to teraz ja nie żartuję, skoligacony z pięcioma hetmanami, włącznie z jednym, o którym będziemy mówić, po prostu Skoropadzkim, to jest jego przodek.
Ten Skoropadzki? Ten sprzed tam 200 lat?
Tak, ten Skoropadzki z tych Skoropadzkich, a w ogóle przed chwilą tutaj nie zdradzę, uchylę rąbka tajemnicy, że rozmawialiśmy o Podlasiu, to rodzina prawdopodobnie oryginalnie z Podlasia, Skoropadzcy. I teraz tak, pięciu hetmanów, a te wielkie, kluczowe poprzez te mariaże, bo oni się cały czas żenią ze sobą, te rody kozackie. I jakbyśmy spojrzeli na praszczurów, skąd się wywodzą te rodziny. Skoropadzki jest spokrewniony, tak, z rodziną apostołów. Pochodzenie rumuńskie. Zakrewscy białoruskie. Kuczuk Bej, mały Bej. Stąd oczywiście słowo kucyk. Tatarskie. Łyzoguby, białoruskie, Miloradowicz, serbskie, tarnowscy, polskie, Markiewiczowie, żydowscy, Myklaszewski, polskie, Bezborodkowie, polskie. To jest historia. Polski szlachcic, który stał się kozakiem Bezborodko, bo stracił brodę podczas jednej z bitew, czyli bez brody. I do tego nieślubne koligacje z, na przykład z Golicynami, wielką rodziną rosyjską. No to słuchajcie, no generalnie, panie Pawle, hetmanie nasz kochany, z kim pan nie jest spokrewniony z arystokracji? No nie wiem, z kim nie jestem. No, wszędzie mnie potrzebują, tak jak był ten żart ze świętej pamięci Oleksym. Wszędzie mnie znają w tym przypadku. I teraz, tak jak wspomniałeś, Iwan Skoropadzki, który od roku 1708 do 1722 był hetmanem właśnie tego hetmanatu autonomicznego, można powiedzieć rodzaj państwa wasalnego pod protekcją rosyjską. No jak Mazepa wybrał opcję szwedzką, polską z Leszczyńskim i jest symbolem niepodległości, jest teraz jego popularność poszybowała w Ukrainie ze względu na wojnę z Rosją, agresję rosyjską, no to tutaj mamy człowieka, który wybrał opcję lojalności wobec cara Piotra I i za to został nagrodzony, mianowany hetmanem. Urodził się w Humaniu, czyli po stronie prawej, w Rzeczpospolitej. Nie na tych terenach, które straciła Rzeczpospolita.
To dodajmy, bo ty któryś raz w podcaście mówisz prawobrzeżna, lewobrzeżna. Jeśli płyniemy z nurtem, że się tak wyrażę, rzeki,
tłumacz,
to w kierunku morza, to co po prawej stronie, to jest prawobrzeżna Ukraina, a to co po lewej stronie, to jest lewobrzeżna.
Tak.
Więc oczywiście, jak popatrzymy na mapę, jest dokładnie, ktoś może powiedzieć, że odwrotnie jest. No nie jest odwrotnie.
Nie mieszaj w głowie. Powiedz prawo, lewo i trzymajmy się, już tam nie
płynąc kombinuj. Z biegiem rzeki w kierunku Morza Czarnego.
O, dokładnie. To jest kluczowe. Od źródła do ujścia. Tak? I urodził się w Humaniu, więc to jest Rzeczpospolita i mieszkał tam w Rzeczpospolitej przez 30 lat. I potem, prawda, studiował oczywiście w Mochylance, Kijów, można powiedzieć, kto nie studiował, i początkowo był związany z tymi hetmanami antyrosyjskimi, protureckimi, propolskimi, tak? Tak jak wspomniałeś o Hadziaczu, to może nie, bo wtedy to on miał 12 lat, ale może już czuł to w głębi duszy. No i potem właśnie trafił na lewobrzeżną Ukrainę, do rosyjskiej części i związał się z kolejnymi hetmanami, między innymi z Mazepą i był dyplomatą, nieraz jako poseł właśnie jeździł czy to na Krym, czy to do Rzeczpospolitej. I jego żona Anastazja, to jest żona, jest córka Marka, który był Żydem konwertytą. Przeszedł na prawosławie i został kozakiem. Bardzo asertywna kobieta. Bardzo. Było powiedzenie: Iwan nosi fartuch, Anastia buławę hetmańską.
Fajne.
Więc myślę, że za kulisami to tam on często tą buławą mógł dostawać od niej. Więc jak widzicie, mamy tą koneksję też żydowską.
Ale ten element genderowy mi się bardzo podoba.
Tak, i teraz słuchajcie, syn...
Iwan nosi fartuch, Anastia buławę.
Tak, syn Pawła, Danyło Skoropadzki, który urodził się w 1904 w Petersburgu, to pokazuje te związki z Rosją, otrzymał imię na cześć kolejnego ważnego hetmana w XVIII wieku, właśnie Daniła Apostoła, też spokrewnionego, skoligacjonego ze Skoropadzkimi, który pochodził z rodziny mołdawskiej, rumuńskiej. Mamy naprawdę w tej elicie miks, tak jak w wielu elitach arystokratycznych. I on, Daniło, apostoł, w swojej karierze tak walczył właśnie w armii rosyjskiej z oddziałami kozackimi przeciwko Osmanom pod Azowem. Pokonał też, to są takie czasy, pamiętajcie, że ci kozacy są podzieleni. Część jest wierna Turką, część Polakom, część Tatarom krymskim. On na przykład pokonał prokrymskiego hetmana Petryka, który razem z Hanem Krymskim wyprawiał się na kozaczyznę prorosyjską. Brał udział w kampaniach, na przykład pamiętacie, jak wam opowiadaliśmy, że Piotr I niestety przekupił Turków, bo został otoczony i mógł fajnie jeździć w klatce po Stambule. I to byłby sukces, bo go otoczyli nad Prutem w 1711. On tam był. Z nim Daniło też by zwiedzał w klatce Stambuł.
Ale wszystko można negocjować.
Wszystko niestety można przekupić. negocjować. Rzadka koperta, niestety. I generalnie też przeszedł do historii jako jednooki hetman, bo stracił oko pod Derbentem. Wiecie, gdzie jest Derbent? W Dagestanie, przy granicy z Azerbejdżanem. Walczył przeciwko armii rosyjskiej, przeciwko Persom, przeciwko Iranowi. Derbent jest to pierwsze w Europie geograficznej miasto, gdzie pojawili się muzułmanie w Europie w 654 roku. Więc jak widzicie, no tutaj zawsze pamiętacie szerokie horyzonty kozaków. A syn Skoropadzkiego będzie następcą ojca, bo ojciec umrze w 45 roku i wkrótce później liderem właśnie tej hetmańskiej migracji politycznej zostanie Danyło. Nazwano go Hetmanowiczem i pracował w takiej organizacji antybolszewicki Blok Narodów i współpraca z licznymi diasporami i z Europy Środkowej i z byłego Związku Radzieckiego. Współpracował też z polską migracją polityczną i w Londynie na przykład zorganizowali dużą demonstrację w 56, kiedy w ramach odwilży ocieplenia przyjechał Nikita Chruszczow, no to Polacy z Ukraińcami, on tam właśnie był głównym zapiewajłą, protestowali przeciwko tej wizycie, żeby uświadomić na Zachodzie, że oczywiście na tle Stalina Nikita jest lepszy, ale no nie róbcie sobie złudzeń, to jest nadal totalitarny reżim, który między innymi, no prześladuje Ukraińców. I teraz zobaczcie, przyjrzyjmy się, kogo mamy oprócz hetmana Skoropadzkiego w elitach. Mamy pana Fiodora Łyzoguba, który będzie i ministrem spraw wewnętrznych, a potem będzie premierem tego właśnie hetmanatu. I jak spojrzymy na jego koligację, no to znowu rzucamy na, to tak naprawdę te jak karty na stół i takie drzewo genealogiczne i kogo widzimy? Widzimy na przykład rodzinę Gogolów, albo Chochoł, tak? Rodzina, która w XVIII wieku, dziadek Chochoła, Gogola, pisał wprost, że jest pochodzenia, jest z polskiej nacji, bo jest z tej Ukrainy prawobrzeżnej i był polskim szlachcicem, będąc prawosławny, tak? Więc z tego powodu mówił o sobie polska szlachta i znał polski. Jeden z przodków, uważa się, to właśnie propolski hetman. Lata 70. XVII wieku, Ostap Chochoł, że to jest jeden z przodków Chochołów. I nominację wręczał mu Jan III Sobieski. I jak spojrzymy na innych przodków Chochoła, no to znajdziemy Iwana Skoropadzkiego, czyli Gogol i był też spokrewniony z naszym hetmanem Pawłem. Znajdziemy też Doroszenków, tak? Wspaniała rodzina, też znana, tak? Też wielki hetman, tym razem długo proturecki. Mamy tych Bezborodków z tym praszczurem polskim, katolickim szlachcicem, który uległ kozakizacji. No i tutaj zobaczcie, człowiek, który był de facto ministrem spraw zagranicznych Rosji pod koniec XVIII wieku. Rosjanie go bardzo cenią. Aleksander Bezborodko, no to jest przedstawiciel tej rodziny kozackiej wcześniej Polski, który się rusyfikuje i on kieruje dwoma ostatnimi rozbiorami Polski. To była jego inicjatywa. Możemy mu wypomnieć, co sobie twój pradziadek myśli, właśnie. Tak? Jak kroisz mu ojczyznę. Następny polityk, który odgrywa wtedy ważną rolę, jeden z kluczowych działaczy politycznych, ideologów, to właśnie Mykoła Kocubej. Kocubej mówiliśmy, rodzina Kocubejów od Kuciukbej, czyli Mały Bej, tatarska, ale jego mama to hrabina Maria Kapnist, rodzina pochodzenia greckiego. I tutaj jest bardzo ciekawa znowu sytuacja, że część rodziny się rusyfikuje, i premierem Rosji w czasach powstania listopadowego, który tłumi to powstanie, można powiedzieć nie militarnie, ale jako przywódca polityczny Rosji, to jest Wiktor Kocubej z tej rodziny. Więc tutaj są te losy polsko-ukraińsko-rosyjskie, a w tle mamy, jak widzicie, Greków, Tatarów, Mołdawian, Żydów. Nieźle, mówiąc kolokwialnie, pokręcone. Sam Mykoła był żonaty z Warwarą Dołgoruką. No wielka rodzina arystokratyczna rosyjska. I on będzie z jednym z kluczowych działaczy na obczyźnie, bo po tym jak przegrali Ukraińcy, po I wojnie światowej, no to oczywiście hetmanat, tak jak petlurowcy i Ukraińska Republika Ludowa, ta diaspora i ta emigracja, oni też tworzą struktury. Założyli w 20 roku w Wiedniu, właśnie Mykoła Kochubej był jednym z ważnych założycieli, Ukraiński Związek Włościan Państwowców. I kogo tam znajdziemy ważnych działaczy? Na przykład Dmytro Doroszenko. On był ministrem spraw zagranicznych hetmanatu, wybitny historyk, który urodził się w Wilnie w czasach Rosji carskiej, a w latach 36-39 był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie mamy Wiaczesława Łypińskiego, Polaka z Wołynia, który stał się Ukraińcem. Arystokratę, o którym wam sporo opowiadaliśmy i który był jednym z najważniejszych ideologów ruchu hetmańskiego. O co chodziło też, żeby najprościej wam wytłumaczyć? Tak jak oczywiście lewicowcy bardziej kładli nacisk na lud.
I sprawy społeczne.
Tak, to tutaj mamy nacisk duży na państwo, na elitę państwową pod postacią kozaczyzny i kozaków. Tak? Sporo o nim było. No, i on jest jednym właśnie z twórców obok Doroszenki Kochubeja i znajdziemy jeszcze dwóch bardzo ciekawe postacie, oprócz oczywiście samego hetmana Skoropadzkiego. Znajdziemy pana hrabiego, grafa, byśmy powiedzieli z ukraińska, Adama Montresora. On był szefem tego związku Włościan Państwowców II Rzeczpospolitej, bo ta diaspora była rozproszona. On trafił do Polski. Można powiedzieć, o co chodzi? Normalne. On był innym obok Łypińskiego Ukraińcem polskiego pochodzenia. Rodzina była związana z Warszawą i był w ogóle przyjacielem Łypińskiego. Można powiedzieć, że sąsiadowali poprzez majątki rodziny i pod jego wpływem stał się Ukraińcem. Przeszedł z polskiej tożsamości do ukraińskiej. Jego przodkowie przybyli w XVII wieku do Polski, uciekając jako hugenoci, przed wówczas wojny religijne, tak, hugenoci, wiecie, protestanci, kalwini i trafiają też do Polski. Więc rodzina miała to nazwisko Montresor i teraz zobaczcie na ich właśnie historię. Czuję się troszeczkę, jakbym zajmował się taką pracą, troszeczkę genealog i plus oczywiście praca w księgach parafialnych, ale to są fakty, które nie odkrywamy, bo są dobrze znane. Mamy taką sytuację, że Adam Montresor był mężem najstarszej córki hetmana Skoropadzkiego. I wraz z Łypińskim uczył się w Kijowie. Tam bardzo duży wpływ na niego i na wybór tożsamości miał etnolog Klimet Kwytka, który był mężem wielkiej ukraińskiej pisarki poetki Łesi Ukrainki, którą możecie podziwiać na hrywnach. I oprócz tego jest to postać, która jest zawsze wysoko, jak są w Ukrainie rankingi na największych, najwybitniejszych Ukraińców w dziejach Ukrainy, wszechczasów, to ona jest bardzo wysoko. I spotykali się chłopcy razem z innymi Ukraińcami w salonie Marii Trebińskiej. To był taki bardzo ważny salon, gdzie w mieście, gdzie no dominował wówczas, przeważał język rosyjski i kultura rosyjska. To właśnie było centrum ukraińskie. I Trebińscy to rodzina znowu kozacka, która pochodzenia serbskiego od miasta Trebinie w Hercegowinie. Bo tam właśnie ich przodek walczył z Turkami, od tego miasta, prawda, przyjął nazwisko, ten, byśmy powiedzieli, przedrostek trebiński. Maria sama w sobie też, żeby było, widzisz, Pawle, że staramy się promować kobiety, ale no ją trzeba podkreślić, bo dużo tłumaczyła i to klasyki literatury światowej właśnie na ukraiński, bo znała kilka języków. I Montresor był aktywnym działaczem tej migracji hetmańskiej w Polsce. W 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, zaginął. I przypuszcza się, że został zabity przez Sowietów, ale nie ma pewności. Jak spojrzycie na, znajdziecie na przykład jego hasło w biografiach ukraińskich czy w Wikipedii, to jest no, znak zapytania. Jest bardzo ciekawa historia, mówimy o, przypominam, to jest graf, hrabia, no i jego rodziny, bo jak spojrzymy na bratanków, jeden wybrał opcję tożsamość rosyjską i walczył u białych Rosjan. Inny wybrał tożsamość rosyjską, ale został komunistą. I obaj byli represjonowani, i komunista, i biały Rosjanin w latach 30. w Związku Radzieckim. Czyli jak widzicie, oni się rozproszyli też w różnych krajach. Różne opcje tożsamości, różne opcje polityczne i różne kraje. Jeden jeszcze postać niezwykle ciekawa, założyciel i działacz w Polsce tego właśnie środowiska hetmańskiego, to pan po polsku Siedlecki, Sidłecki po ukraińsku Ludwik, Sawa Kryłacz, który, słuchajcie, historia jest taka, znowu, Ukrainiec pochodzenia polskiego, który wybrał tożsamość ukraińską, szlachta, rodzina zesłana do Rosji po powstaniu styczniowym. Zresztą jego wujek został zabity podczas powstania styczniowego przez chłopów ukraińskich, którzy nie chcieli, żeby agitował wśród nich, uznali, ej, paniczu, ty to się znasz, wiesz, on chciał ich przekonać, do, że zrobi reformę rolną, że jest trzecią częścią, odwołujemy się do Rzeczpospolitej, narodu polskiego, my cię tu nie chcemy.
Nie przekonały no ich te argumenty.
Nie przekonało, plus wielu takich narwanych młodych ludzi wtedy razem z nim zginęło. Rodzina Ludwika mieszkała koło Samary, w głębi Rosji. To był taki region, że było sporo też nie Rosjan, w tym Tatarów, Baszkirów, Czuwaszy, Mordwińców, tak? Ukraińców też tam wysiedlonych. Ojciec był zarządcą dóbr księcia Golicyna, czyli w no, bardzo ważnej arystokratycznej rodzinie. I sam Sawa potem tak to opisywał w artykule. Ponad pół wieku temu, między 1884 i 1866 rokiem, spotkałem się, po raz pierwszy czytał w ogóle coś, tak, z słowem pisanym w moim życiu. I tak, w dalekie stepy między Wołgą a Uralem, gdzie mieszkali wówczas moi rodzice, zabrał mnie pierwszy tom Sienkiewicza, Ogniem i Mieczem. Byłem wtedy jeszcze małym chłopcem. Ukrainę znałem z opowieści moich rodziców, która według nich była magicznym, nie do opisania, pięknym rajskim krajem. Zielony, kwitnący step, niewymowne piękno, tęskne marzenie. Języka ukraińskiego w ogóle nie znałem, oprócz tęsknych piosenek stepowych, śpiewanych od czasu do czasu przez rodziców oraz kolęd. Z jaką pasją, z jakim zachwytem ja, marzycielski chłopiec, pogrążyłem się w tej książce, która artystycznym piórem Sienkiewicza przewracała mi przed płonącymi oczami niezrównane obrazy tej zuchwałej ojczyzny. To jest tłumaczenie moje, bo według moich rodziców Ukraina była naszą ojczyzną, choć jednocześnie była w ich oczach Rzeczpospolitą. Po powrocie z Rosji do Ukrainy dzieciństwo spędził w rodowym majątku koło Złotopola, to regiony kozackie też, i pod koniec lat 90. został na początku członkiem Polskiej Organizacji Lewicowej Rewolucyjnej. Potem był współorganizatorem Ukraińskiej Partii Socjalistycznej. Kolportował nielegalnie literaturę i wtedy można go było, słuchajcie, spotkać. On się naprawdę oko zaczył, po prostu nagle syn szlachecki chodzi w szarawarach kozackich i w wyszywance. Ludwisiu, kochany!
Naczytał Ludwisiu. Się Sienkiewicza.
Tak, naczytał, ale wybrał opcję Bohur. I między innymi miał ten okres, że jak go zesłano, to udało mu się stamtąd uciec i trafił do Brazylii. I opisał swoje przygody w książce W prastarych lasach Ameryki Południowej. To awanturnik, prawdziwy kozak. Brał potem udział w zjazdach inteligencji i ziemian polskich i właśnie zachęcał ich do tego, słuchajcie, powiedzcie o sobie, jesteście Ukraińcami kultury polskiej. Ukraińcami rzymskimi katolikami. I właśnie tak jak właśnie Łypiński wybrał tą opcję, pod jego wpływem, czyli widzicie, że on przechodzi też ewolucję ideową i tożsamościową, paradoksalnie z pozycji tych bardziej lewicowych na początku polskich, potem lewicowych ukraińskich, konserwatywne ukraińskie.
Ale to nie marszałek kiedyś powiedział, kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość będzie...
Tak. To mamy i to chyba mówił też Georges Clemenceau. Tak mi się wydaje, który był socjalistą też na stare lata. Ale no wypadało być. I tutaj słuchajcie, oni na przykład wydają po polsku, ale promując, to jest ważne, po polsku wydają czasopismo Przegląd Krajowy, która promuje ideę w języku polskim zostań Ukraińcem. Polskojęzycznym Ukraińcem. Wydają ją w Kijowie. I Sam Ludwik żeni się z córką Tadeusza Rylskiego. Znowu, to jest tak, że Tadeusz, polski szlachcic, wybiera tożsamość ukraińską. Zostaje Ukraińcem. I między innymi zrobił mezalians, świadomie w pełni, wybrał sobie żonę ukraińską chłopkę. Tak? Więc to są bardzo ciekawe procesy tożsamościowe. Syn Ludwika będzie walczył po stronie ukraińskiej w bitwie z Rosjanami, bolszewikami pod Krutami. To jest dzisiaj też bardzo ważna bitwa dla Ukraińców, rodzaj Termopil, bo to walczyli oczywiście młodzi ludzie, studenci, broniąc Kijowa. I zwiąże się też po okresie hetmanatu jednak z Petrurą na krótko i z Ukraińską Republiką Ludową. Ale już na emigracji, czy jak widzicie, no jest troszeczkę taki wahadłowy. Zmienia orientacji i współpracowników politycznych. Związał się właśnie z Lipińskim, z Łypińskim. I między innymi współtworzy Związek Włościan Państwowców. Rozmawiają też z rosyjską białoemigracją współpracy wtedy. I będzie ważnym działaczem w Rzeczpospolitej, właśnie w tego związku. Został pracownikiem w administracji arcybiskupa Szeptyckiego, tego arcybiskupa, o którym bardzo dużo słyszeliście, znowu rodzina, ojciec Stanisław, brat Stanisław, polski generał, sympatyk endeków i on, bardzo ważna postać dla Ukraińców, autorytet. Prasa wtedy ukraińska, nacjonalistyczna, atakowała arcybiskupa. Na zasadzie ten Ukrainiec polski to taki farbowany Ukrainiec. Nie? A tak naprawdę to jest cały czas Polak. Współpracuje też z hrabią Montrezorem, Adamem. I w pewnym momencie, oczywiście jak to często na emigracji, Łypiński się pokłócił z hetmanem Skoropadzkim. I trzeba było wybierać. I wtedy właśnie Ludwik wybrał Skoropadzkiego, między innymi napisał taki publiczny list do Łypińskiego, w którym się sprzeciwiał Siedlecki jego poglądom, jego też, no to był raczej nie spór, powiedzmy nie poglądom, tylko jego działaniom, aktywności, bo to był raczej spór o kierownictwo i uważał, że to właśnie no hetman jest personifikacją hetmanatu. Też jako dziennikarz, pracując czy to we Lwowie, czy w Warszawie, to robił bardzo dużo, na przykład w latach 30. do tego, żeby nagłośnić sprawę Chłodomoru. No. Chłodomoru, przepraszam, i sprawę właśnie, żeby świadectwa ludzi, którzy uciekli, żeby je, poprzez prasę ukraińską i polską wpływać na społeczeństwa, żeby zwiększyć no, świadomość tego, że dokonuje się ludobójstwo w Związku Radzieckim. Był też tłumaczem i tłumaczył na ukraiński, czy to Józefa Konrada, czy na przykład Makuszyńskiego. Kiedy zaczęła się wojna druga, jeśli chodzi o operację Barbarossę, tak, i atak na Związek Radziecki, to wtedy ruszył na wschód, w głąb Ukrainy, z ukraińskimi nacjonalistami z OUN-u. Potem był między innymi, no to trzeba powiedzieć, no zaangażowany też w tworzenie SS Dywizji Galicjen. I tu znowu mamy sytuację, że nie wiadomo, co się jeszcze z nim stało. Mamy relacje takie, że był w Połtawie na wschodniej Ukrainie i że zaginął, jak w jesienią 43 została Połtawa zajęta przez Armię Czerwoną, ale jest też opcja, że trafił do Galicji wschodniej i dołączył do UPA i popełnił samobójstwo już walcząc w szeregach UPA z Sowietami. Więc też bardzo ciekawa postać, która pokazuje jego biografia, te polsko-ukraińskie paradoksy, ten splot, węzeł gordyjski, poprzez też jego brata, bo jego brat wybrał tożsamość polską i był związany z PPS-em, czyli nie wybrał opcję tą konserwatywną jak brat. To jest ten paradoks, że opcja ukraińska w tym przypadku oznaczała wybór konserwatywny. Opcja PPS-owska, a następnie Piłsudczyk. I był między innymi dwukrotnie senatorem. On napisał, że bardzo duży wpływ na niego, bo on jest jednym, Stanisław, jednym z kluczowych działaczy ruchu prometejskiego. Czyli tego, o którym wiele razy wam opowiadaliśmy, w okresie międzywojennym, korzenie można szukać w XVIII wieku i wpływ od Mazepy i hetmana Orlyka, wizja że uda się Rosję pokroić, pokonać, wykorzystując...
Po szwach narodowych.
Po szwach narodowych i właśnie piętę achillesową, czyli kwestię narodową. I on mówił, że dla niego bardzo ważne, bo ten okres, kiedy mieszkał jako chłopak w Samarze, gdzie poznał te narody, które właśnie były podbite przez Rosję, wymienia Tatarów, Baszkirów, Kirgizów, Czuwaszy, Mordwinów i Ukraińców. I zaczął działalność już w gimnazjum, właśnie już jak mieszkali w Złotopolu w Ukrainie. Za to był między innymi wydalony ze szkoły w bardzo młodym wieku. Potem właśnie współpracownik Piłsudskiego i w roku 1926 to on był założycielem i był do 1939 roku prezesem Instytutu Wschodniego. To była jedna z najważniejszych instytucji właśnie promujących ideę prometejską, też Instytut Naukowy. Zrobił to ze Stanisławem Korwinem-Pawłowskim, o którym, jak posłuchacie Lechistan, jak naprawdę możecie przenieść się w podróż do przeszłości, to możecie znaleźć podcasty, w których on się pojawia. Dlaczego? No dlatego, że szlachcic spod Witebska, pochodzenia tatarskiego, fascynował się islamem i przeszedł na islam, został muzułmaninem. I przyjaźnił się też z Jurim Łypą, Lwem Bykowskim. Znowu, opowiadaliśmy o nich kilka miesięcy temu. Bardzo ważni ludzie, którzy założyli Instytut Czarnomorski Ukraiński w Warszawie. Działacze ukraińscy nacjonalistyczni i Pawłowski z nimi współpracował. W latach 30. on trafi do Egiptu. Był poszukiwaczem przygód, można go nazwać polskim Laurencem Zarabi. Tam ożenił się z Arabką. Bardzo ciekawe wspomnienia i był ciężko ranny, bo walczył w Palestynie z Brytyjczykami po stronie Arabów. Człowiek po prostu instytucja, bo po pierwszej wojnie światowej spotkamy go w szeregach wojsk gruzińskich, ormiańskich i dagestańskich walczących z bolszewikami. W trakcie II wojny światowej był więźniem w Auschwitz, więc to niesamowita biografia. Można by o nim napisać wspaniałą książkę i też film nakręcić. Bardzo pokręcona, bo po II wojnie światowej on został w PRL-u i zaczął pracować jako dyplomata.
Z tym doświadczeniem, nie dziwię się.
Był pierwszym sekretarzem ambasady Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Ankarze. Czyli zaakceptował komunizm. A wcześniej, przypomnijmy, walczył
Ale z tymi historiami, to wiesz, to ciekawe, mogły być spotkania dyplomatyczne w ambasadzie, jak Brytyjczycy przychodzą, on mówi, ja pana znam, ja w Palestynie to strzelałem.
Tak, pan do mnie strzelał koło Hajfy.
No właśnie.
Nie, proszę pana, to nie ja. A te rany to po czym? To trochę jak rozmowa ze Szczęk Spielberga. Dlaczego o nim mówiłem tak dużo? Dlatego, że tu też jest związek z Ukrainą, ponieważ jego siostra, przypomnijmy, polska rodzina spod Witebska z korzeniami tatarskimi. Trafiła do Kijowa, miała na imię Stanisława i stała się Ukrainką. Wybrała ukraińską tożsamość, została pisarką, publikowała bajki dla dzieci z własnymi ilustracjami. Miała pseudonim Zirka. Gwiazdka. I została zamordowana w 1920 roku przez bolszewików. Więc jak widzicie, mamy niesamowitą też historię rodzinną, ale można powiedzieć teraz... Siedleccy kładą bardzo mocną kartę na stół i mówią, chwilka, to my jeszcze wyprowadzamy Gottfrieda na plac boju, najstarszy z braci, starszy od Ludwika i Stanisława, który studiował w Puławach, gdzie była bardzo dobra akademia rolnicza. Następnie pracował w Białej Cerkwi w Ukrainie i którego syn, teraz słuchajcie, Jerzy Siedlecki, został komunistą, był członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. W 1944 roku walczył w szeregach 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, to znaczy walczył też z odchyleniami wewnętrznymi, wrogiem wewnętrznym, piątą koloną. Został kierownikiem oddziału personalnego w Wydziale Politycznym, czyli też odpowiedzialny. No, oddział personalny to piękny eufemizm, bo chodzi o to, że sprawdza się, pilnuje się tak, żeby wszystko w naszych szeregach wszyscy byli...
W zgodzie z linią partyjną.
Tak, słuszną linię ma nasza władza. No i w Polsce stalinowskiej był pułkownikiem UB.
A, takie historie.
I skończył jako ambasador PRL w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Więc chyba Siedlecki, nie wiem, czy jednak nie przebija rodzinny Korwinów Pawłowskich. I tą historią z Pjongjang kończymy.
Czyli jak patrzymy na mapę, to nie tylko Egipt i Brazylia, o której dzisiaj wspominałeś, ale i Korea Północna.
Tak.
Jeśli ktoś słucha naszych podcastów z flamastrem w dłoni, sobie zaznacza, gdzie te poszczególne persony wędrowały, no to po dzisiejszym odcinku rzeczywiście ma dużo do zaznaczenia. Ktoś, kto chciałby do nas napisać, niech skorzysta z adresu babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, a kolejny odcinek podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, już za tydzień i do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.